Proszę posłuchać kolejnego, drugiego odcinka rozmowy z jednym z twórców filmu o przyczynach śmierci generała Sikorskiego. Film i inne wypowiedzi na jego temat znajduje się w zakładce Różaniec Marysi.
Sowieci niewątpliwie zyskali na śmierci generała Sikorskiego, dlatego że pozycja Polski w czasie II wojny światowej w pewnym sensie związana była z postępem generała Sikorskiego, dlatego że to nie jest żadną tajemnicą przecież dziś już. Generał Sikorski doszedł do władzy właściwie no niemalże wyłącznie dzięki temu, że miał poparcie w pierwszej kolejności Francji. Przypominam, że to jest początkowy okres wojny, kiedy Francja jeszcze uchodzi za mocarstwo. I siłą rzeczy też Brytyjczyków. I generał Sikorski, no można powiedzieć, znał pewne mechanizmy, tajemnice, prawda, które doprowadziły, że to on stanął na czele rządu polskiego, to on kontaktował się w momencie tym krytycznym dla Polski z przywódcami państw zachodnich walczących z Hitlerem. W związku z tym...
No, ze Stalinem też się kontaktował.
No, ale to był inny już moment, prawda? To już jakby jest inna historia. Natomiast niewątpliwie jak gdyby jego osobą w pewnym sensie wiązała się też pozycja Polski. To z nim zawierano pewne umowy, być może nie wszystko było spisane, być może pewne, mówi się też o tym, że...
Ale kto te umowy zawierał?
Umowy zawierało formalnie państwo polskie z państwami zachodnimi, z Francją, z Wielką Brytanią, czy ze Stanami Zjednoczonymi, ale wiadomo, że pewne rzeczy są przelewane na papier, a inne pozostają tylko w sferze pewnych uzgodnień słownych. Ważne są też te rzeczy, które no nie pozostawiają śladów na papierze, o tak można powiedzieć, w kontaktach międzynarodowych, a w kontaktach między przywódcami. Tutaj trzeba brać pod uwagę ten czas, gdzie mamy bardzo silne osobowości, gdzie bardzo jakby związana jest polityka z konkretnymi personaliami. Tak to trzeba chyba widzieć. I stąd pozycja, zresztą to można też popatrzeć na to z perspektywy już późniejszych działań i osób, które będą w nich brały udział. Żaden polski przywódca po śmierci Sikorskiego w obozie alianckim nie będzie już miał tej pozycji i nie będzie tak szanowany przez partnerów jak generał Sikorski. Stąd jego śmierć spowoduje, że no, pozycja Polski się obniży. Ona być może tak samo by się obniżyła, gdyby Sikorski żył. Tego nie wiemy, ale wiemy, że na pewno się obniżyła w momencie jego śmierci, czy po jego śmierci, prawda? To w ten sposób trzeba widzieć. I Sikorski skupiał w swoim ręku dwa kluczowe stanowiska. Mijam już inne, ale premiera i naczelnego wodza. Po śmierci Sikorskiego nastąpiło rozdzielenie tych dwóch stanowisk i obejmą je osoby spłucone, mające zupełnie inne wizje przyszłości Polski, inne wizje prowadzenia polityki, działań taktycznych w czasie wojny i tak dalej. I to będzie bardzo szkodliwe dla Polski. Ja nie mówię, że Sikorski prowadził dobrą czy idealną politykę, bo to znowu można by dyskutować, ale przynajmniej nie było tego rozdwojenia. A poza tym pozycję tych następców Sikorskiego łatwiej było na arenie międzynarodowej rozważać przez czy wrogów, czy przyjaciół, wszystko jedno z tego obozu alianckiego. Natomiast Sikorski to była niekwestionowana sprawa, że on jest od początku tym, którego wszyscy uznawali, prawda? Potem już były kontestowane poszczególne osoby. Czy premier Mikołajczyk, czy naczelny generał Sosnkowski, już wysuwano wobec nich takie zarzuty, których nie wysuwano wobec Sikorskiego na arenie międzynarodowej, bo głównie mówię o Sowietach oczywiście.
Tak, ja chciałem teraz, bo mi to ucieknie, chciałem pana zapytać o taką rzecz. Czy według pana, gdyby w Teheranie zdecydowano, że drugi front uderzy nie na Półwysep Apeniński, tylko na Bałkany, alianci uderzą na Bałkany, no w ten sposób najprawdopodobniej to oni wyzwoliliby Polskę, no to chyba taka sytuacja diametralnie zmieniłaby historię, prawda? Ale jednak stało się tak, że na Bałkanach uderzyli Rosjanie. Myśli pan, że gdyby Sikorski nie zginął, ta sytuacja mogłaby być inna, to znaczy alianci uderzyliby na Bałkanach?
To trudno powiedzieć też. Te decyzje zapadały zresztą wcześniej, dlatego że alianci wylądowali na Półwyspie Apenińskim już powiedzmy latem 1943 roku. Teheran to dopiero jesień i to późna. Natomiast
no, opanowanie Półwyspu nie wykluczało, że można również uderzyć się na Bałkanach.
Tak, natomiast tutaj chodziła kwestia tego, że nastąpi uderzenie w Europie Zachodniej, prawda, we Francji, a porzucono zupełnie już ten kierunek bałkański. No, ale gdyby alianci też pewnych rzeczy nie zrobili źle, to być może przez Apeniny mogliby szybciej wyjść do Austrii. No ale to są, mówię, kwestie takie, które się...
Nie, ale oni tam w Teheranie uzgodnili, że to na Bałkanach uderzy Stalin.
Tak, znaczy to tam będziemy mieli już w Teheranie podział stref wpływów w Europie, co się przekładało na jakby strefy działań wojskowych, prawda, już jednoznacznie, że tamten teren nie jest terenem działania wojsk alianckich. Oczywiście, że gdyby było uderzenie tak, jak to chciał Churchill przez Bałkany, czy tak zwane miękkie podbrzusze Europy, to te państwa bałkańskie prawdopodobnie bardzo szybko, no tak jak zresztą to się stało w 1944 roku, odwróciłyby sojusze, przeszłyby na stronę aliantów i Węgry, i Bułgaria, i Rumunia, i można powiedzieć, mielibyśmy armię alianckie. Tak samo Słowacja na pewno przeszłaby od razu na drugą stronę.
No ona wcale nie musiała przechodzić, bo wszystkie państwa, które pan wymienił, były, tak można powiedzieć, w jakiś sposób większy lub mniejszy, to po stronie niemieckiej. Ale to tylko rządy tych państw były po stronie niemieckiej. Dla większości obywateli Niemiec to był wróg.
No tak, więc one właśnie były po stronie niemieckiej, ale przeszłyby na stronę aliantów, prawda?
Tak.
Bo to były państwa małe, no można powiedzieć niezbyt silne, które szukały jakiejś drogi dla siebie, no próbowały lawirować. Nie można się też dziwić, że ulegały temu, kto był w danym regionie, w danym momencie najsilniejszy, prawda? Więc na pewno by przeszły na stronę aliantów i wtedy mielibyśmy armie alianckie na granicach Polski i na pewno historia Polski potoczyłaby się inaczej, to jest oczywiste. Natomiast znów trudno byłoby przewidywać, że to zależałoby od obecności bądź nie Sikorskiego, prawda? Bo to były decyzje, które zapadały na dużo wyższym, powiedziałbym, szczeblu.
Tak, i właśnie doszliśmy do tego punktu, co chciałem, że sam pan przyznał, że tak naprawdę, no to ten Sikorski, to dla Rosjan to nie była jakaś specjalna figura. Natomiast moim słuchaczom wydaje się, że w tej rozgrywce polsko-polskiej, oto już tak, to była figura. A jaką figurą mógł być generał Sikorski dla tradycyjnie skłóconych Polaków? A to będzie w następnym odcinku. Proszę obserwować ramówkę.